Jako ostatni w tej części wystąpi pan dr Marek Bielacki jako przedstawiciel Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Spojrzymy na e-booki okiem tradycjonalisty.
Witam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie organizatorom. To dla mnie zaszczyt uczestniczyć w takiej konferencji, zwłaszcza, że nie jestem specjalistą wielkim od e-booków, od elektroniki. I kiedy to zaproszenie do mnie przyszło, pomyślałem, że temat konferencji został tak skonstruowany, że może on być pewną metaforą dziejów mojego pokolenia. Od tradycyjnej książki do książki właśnie elektronicznej. Ponieważ dzisiaj mamy szczególny dzień, dzień 8 marca, wszystkim paniom składam życzenia najlepsze z tej okazji. To pięknie, że Dzień Kobiet wypada w tygodniu międzynarodowym również czytania książek. Przed wejściem tutaj do sali naszego spotkania zostałem zapytany przez przedstawiciela mediów elektronicznych, czy lubię książkę elektroniczną, czy lubię czytać książki elektroniczne. Odpowiedziałem nieco ogólnie i wymijająco, ale zgodnie z prawdą, lubię czytać wszystkie książki w rozmaitej formie. Natomiast oczywiście najmłodsze pokolenie miało tę sposobność, że od razu, gdy przyszło na świat i zaczęło czytać, tę umiejętność posiadło, mogło czytać od razu książki elektroniczne, korzystać z komputerów. Ponieważ tytuł mojego wystąpienia zawiera ten rzeczownik tradycjonalista, pozwolę, jeżeli Państwo pozwolą, pozwolę skorzystać z kilku rekwizytów, które wziąłem z sobą, które przypominają nieco właśnie może działanie tradycjonalisty. Mam je tu, przepraszam, przygotowane, ale proszę się nie przerażać. Niektóre z tych rekwizytów może się przydadzą, może nie wszystkie. Zobaczymy, jak tok mojej wypowiedzi będzie biegł. Proszę Państwa, to miejsce, w którym jesteśmy, jest szczególne, bo jest to biblioteka uniwersytecka z wielkimi tradycjami. Dla mnie też szczególne, gdyż mój instytut, noszący kiedyś nazwę Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu, miał tu swoją siedzibę, w tym budynku. W związku z czym wiele lat spędziłem, może nie w tej części budynku nowoczesnej, ale w tej dawniejszej, z roku 60. I moim pierwszym zajęciem, które mi powierzono, było zajęcie bibliotekarza, proszę Państwa. W związku z czym z książkami od razu, tymi tradycyjnymi jeszcze, w swojej pracy stykałem się w liczbie niemal nieograniczonej, nie myśląc jeszcze o tym, że książka elektroniczna w przyszłości w ogóle się pojawi i zawładnie dużą częścią wyobraźni czytelników. Pamiętam czasy, kiedy były quasi komputery, ich namiastki, mózgi elektronowe w formie zabawek dla dzieci. Natomiast jeszcze o komputerach nikt nie myślał. Gdy rozpoczynałem studia, obowiązkowym przedmiotem na pierwszym roku była propedeutyka informatyki, a więc namiastka czegoś, co może zapowiadało tę książkę elektroniczną. Pamiętam, w Instytucie Matematyki na Banacha oglądaliśmy wielki komputer, który nazywał się Odra. Nie pamiętam numeru tej Odry, ale zajmował wielką część tej sali. I jakieś wydruki na takim papierze perforowanym można było uzyskiwać. A nieco później, gdy już dorastałem, byłem nastolatkiem, otrzymywałem wydruki komputerowe, czy tak, nazwijmy takie komputerowe, z maszyny cyfrowej, która nazywała się Gier. Nie wiem, co to słowo oznaczało do dzisiaj. Były to wyniki list przebojów młodzieżowych, co tydzień drukowane na podstawie plebiscytu. A więc ten mój kontakt z formą wydruku elektronicznego był stosunkowo wczesny. I proszę Państwa, ta droga, którą, jak mówię, moje pokolenie przeszło od tradycyjnej formy przygotowania tekstu poprzez formę właśnie pisaną, później poprzez maszynę do pisania, elektroniczną maszynę do pisania, wreszcie doszliśmy do komputera. Pojawia się pytanie, jak pogodzić dotychczasowe przyzwyczajenia, tradycyjną książkę. Tutaj w wystąpieniach panów już była mowa o pewnych proporcjach, jakie na rynku się kształtują, jeżeli chodzi o relacje między książką tradycyjną a książką elektroniczną. wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co to jest książka elektroniczna, jak bardzo szerokie jest to pojęcie i niezdefiniowane w sposób precyzyjny do końca. I myślę, że trzeba oczywiście poszukać pewnego złotego środka. Nie jest to łatwe. Ale sądzę, że wydawcy płyt i książek niekiedy tego środka się, dochodzą do tego środka poprzez łączenie w pakiety sprzedaży tradycyjnej książki i książki elektronicznej. Tak jak mieliśmy w pewnym momencie rewolucję, gdy się pojawiła płyta kompaktowa i na płytach kompaktowych wydawano nagrania muzyczne najpierw przede wszystkim, ale także słuchowiska. I mieliśmy do dyspozycji trzy rodzaje nośników, dzięki czemu mogliśmy mieć wybór, realny wybór, z jakiego nośnika skorzystamy. Jako przykład tego właśnie chciałem pokazać dzisiaj edycję sprzed już ponad 20 lat, czyli historia bardzo odległa, tego samego wydawnictwa płytowego przez analogię do wydawnictwa książkowego. Wydawało się niegdyś, że zmierzch płyty winylowej się zbliżył i tych płyt już nie będzie. I to było w momencie, kiedy na Zachodzie były już płyty wizyjne, płyty gramofonowe wizyjne i w sytuacji, w której również technika kwadrofoniczna była rozpowszechniana. Jestem posiadaczem jednej płyty kwadrofonicznej wydanej w Czechosłowacji. Dzisiaj już Czechosłowacji nie ma, są Czechy. Ale nigdy nie mogłem jej słyszeć w pełnej wersji, ponieważ w Polsce nie produkowano urządzeń do odtwarzania płyt kwadrofonicznych, które te urządzenia pełnie kwadrofonii by przedstawiały w przestrzeni. W związku z czym zawsze słuchałem tej płyty tylko w wersji stereofonicznej z dwóch głośników. To jest płyta znanego pewno Państwu zespołu. On jeszcze istnieje i działa. Zapewniam Państwa. Kilka dni temu spotkałem się z jednym z filarów tego zespołu w Krakowie. Otóż, proszę Państwa, ten moment, czyli przełom lat 80. i 90. sprawił, że mieliśmy do wyboru nagle w sklepach trzy różne nośniki. Płytę tradycyjną winylową, to był w ogóle na dwóch płytach album wydany. Wersję kasetową na trzech kasetach. Dzisiaj już też kaseta wychodzi z obiegu. I proszę Państwa, edycja kompaktowa. To był moment pewnego przełomu, pewnej rewolucji. I myślę, że w odniesieniu do książki też dzisiaj jesteśmy w chwili takiego przełomu, w którym być może dla zachęcenia potencjalnych czytelników e-booka warto byłoby tworzyć w sprzedaży pakiety. Książka w wersji tradycyjnej wydrukowana, sprzedawana łącznie z wersją elektroniczną. Wtedy czytelnik mógłby dokonać wyboru, porównać. Nie być zachęcany, a to przez użytkowników książki tradycyjnej, a to przez użytkowników książki elektronicznej do jednej z tych wersji, tylko samemu móc dokonać samodzielnego, autonomicznego wyboru. I myślę, że takie rozwiązanie byłoby nie najgorsze. Natomiast wracając jeszcze właśnie do sposobów w ogóle przygotowywania książek, tu się też z takim doświadczeniem chcę podzielić, które dzisiaj już nie jest problemem. W roku 1980 zostałem zaproszony przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, wydawnictwo Łódzkie, z Uniwersytetem Łódzkim, wydawnictwem też oczywiście miałem przyjemność i zaszczyt współpracować, ale wydawnictwo Łódzkie przygotowywało księgę pod nazwą Teatr przy ulicy Cegielnianej. Była to tak naprawdę historia łódzkiego stałego teatru, pierwszej stałej sceny, jaką jest dzisiejszy teatr imienia Stefana Jaracza. Ulica Jaracza nazywała się kiedyś Cegielniana, a później przemianowana na imię tego właśnie aktora i reżysera, bo on na tej scenie grywał. I proszę Państwa, jednym z zadań, które mi powierzono, oprócz na przykład wyboru materiału ilustracyjnego spośród wielu tysięcy zdjęć, było sporządzenie indeksu. Indeksu nazwisk, tytułów dzieł dramatycznych, teatralnych, które się pojawiały na kartach tej książki. Było to kilka tysięcy kartek, które układałem mozolnie na stoliku w niedużym pokoju. Te kartki oczywiście czasami wzbijały się w powietrze, lądowały w miejscach nieoczekiwanych, nieprzewidzianych. I tak wyglądała ta praca. ale kiedy już przygotowywałem wiele lat później do druku swoją książkę właśnie w wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, miałem możliwość skorzystania z usług Zakładu Technicznych Środków Nauczania, gdzie były komputery, bo w katedrach na ogół jeszcze na wydziałach nie było tych komputerów. I dzięki temu mogłem już w wersji elektronicznej przygotować tę książkę, w sensie samego sporządzenia materiału i sporządzić indeks, który już nie wymagał tego trudu, tego wysiłku. Mówię o tym przykładzie, który jest, wydaje się, bardzo banalny, ale obrazuje wielką różnicę. Właśnie autorzy i edytorzy ją dostrzegają, wielką różnicę między tym, jak jeszcze pracowaliśmy 30-20 lat temu, a jak możemy działać dzisiaj. I przez to chcę zaakcentować fakt, że doceniam w pełni rolę książki elektronicznej, techniki, które służą temu, no i możliwości oczywiście łatwego dostępu do tego rodzaju możliwości, jakie istnieją i z jakich możemy korzystać. Pamiętam jeszcze inne zdarzenie, nie tak odległe. Dwie moje magistrantki przygotowywały dwie prace monograficzne, magisterskie, poświęcone dwom muzykom, żyjącym i działającym polskim muzykom, Michałowi Urbaniakowi, multiinstrumentaliście. Niedawno wystąpił on w filmie jako aktor. Film nosi tytuł chyba Rower, czy Mój Rower. Zresztą już w tej pracy informacja o tym się pojawiła, mimo że jeszcze premiery filmu nie było. I druga postać to postać Zbigniewa Namysłowskiego. I materiałami, z których obie panie miały korzystać, między innymi, były roczniki czasopisma Jazz Forum, które ma też tradycję już kilkudziesięcioletnią. I żmudnie przeszukiwały te roczniki w archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej głównie. Co się okazało? Kilka miesięcy później nastąpiła digitalizacja całego zasobu i wszystkie te teksty mogły już obie panie czytać w internecie. Między innymi miałem ja okazję też pisywać do tego czasopisma i uświadomiły sobie, jaki ogrom pracy wykonały takiej kwerendy bibliotecznej, nie wiedząc, że za 2 miesiące będą to mogły mieć w domu na ekranie. I mówię o tym jako właśnie jeszcze jednym przykładzie, który świadczy o tej wielkiej użyteczności tego procesu cyfryzacji, digitalizacji i w ogóle elektronizacji, tak bym powiedział, wszelkich materiałów, które mogą być przydatne w dydaktyce, o czym tutaj pan doktor mówił, jeżeli chodzi właśnie o kwestie nauczania matematyki. Pamiętam jeszcze inne działania, kiedy 30 chyba prawie lat temu zostałem zaproszony wraz z inną grupą autorów do przygotowania haseł do encyklopedii szkolnej. Miała to być monumentalna encyklopedia, która była przeznaczona dla szkoły, która na szczęście nie powstała. A mianowicie miano zrobić reformę edukacji w Polsce i zastąpić szkołę podstawową i średnią 10-latką na wzór nieistniejącego już modelu u naszych sąsiadów w państwie, które już też nie istnieje na wschodzie. I proszę Państwa, znów była to bardzo żmudna praca, najpierw autorów, potem redaktorów przetwarzających te hasła według pewnych modeli. W międzyczasie do reformy na szczęście nie doszło, ale na efekty naszej pracy czekaliśmy prawie 20 lat. Miałem okazję być te książki się ukazały, te tomy poszczególne. Zresztą pierwsza się ukazała matematyka, nawiasem mówiąc, najszybciej. Bardzo ładnie wydana. To była seria Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych, PZWS-u dawnego, prawda? Teraz to są wydawnictwa szkolne i pedagogiczne chyba. Otóż, proszę Państwa, czekaliśmy, jak mówię, na owoc tej pracy prawie 20 lat. Byłem współautorem tomów Literatura i Nauka o Języku oraz tomu Literatura Wiedza o Kulturze. Pierwszy z nich się ukazał dopiero w 1996 roku, drugi chyba w 2002, bo nie było tego systemu elektronicznego przygotowywania materiałów, gromadzenia i tak dalej. Pamiętam również, to pewno część z Państwa też, swoją pracę nad maszynopisami pracy magisterskiej i pracy doktorskiej. Przepisanie 300 stron maszynopisu, wkręcanie każdorazowo 3 arkuszy papieru kredowego przedzielanego 2 arkuszami kalki kopiującej. Oczywiście miało to swój urok, wielki, ale zajęło 1,5 miesiąca. Przepisanie pracy staranne trwało prawie tyle samo czasu, co napisanie pracy. Dzisiaj cieszę się ogromnie, że wszyscy Państwo, którzy pracują przy wydawaniu książek, przy opracowywaniu książek, mają tę znakomitą okazję, by czynić to po prostu w sposób łatwiejszy, sprawniejszy, wygodniejszy i łatwo można oczywiście z tego zasobu korzystać. Nie chcę przedłużać mojej wypowiedzi, pan Kingo, dużo czasu już nie mam chyba. 2 minuty, dobrze. To by, proszę Państwa, a mam nawet z sobą parę książek, proszę Państwa, tradycyjnych. To jest ów teatr przy Cegielnianej. Wielu autorów, między innymi współautorką była założycielka mojego instytutu, pani profesor Stefania Skwarczyńska, która tu była częstym i wiernym czytelnikiem. Spotykałem ją w czytelni książek niejednokrotnie. Mieszkała zresztą niedaleko stąd na ulicy Narutowicza. Tu jest druga książka, której byłem współredaktorem, właśnie poświęcona pamięci Stefanii Skwarczyńskiej, też wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ta pierwsza przez wydawnictwo łódzkie. Książka, która była zresztą konsekwencją i plonem konferencji międzynarodowej, którą też współorganizowałem, poświęconej osobie profesor Stefanii Skwarczyńskiej. Zresztą dzięki jej osobie mogliśmy gromadzić w naszej bibliotece instytutowej książki rzadkie i niedostępne także z uwagi na cenę. Jako członek międzynarodowych organizacji naukowych profesor Skwarczyński otrzymywała książki z Zachodu i dawała w darze do biblioteki. Inna książka, ta, o której mówiłem, że już przygotowywałem ją na komputerze w Zakładzie Technicznych Środków Nauczania. I już na zakończenie, rozumiem, że mam jeszcze 2,5 minuty, pani Kingo, tak?
No prawie, panie doktorze.
Prawie, dobrze. Prawie. To będzie trwało chwilę. Włączę komputer. Ma baterię w środku, nie trzeba go podłączać do prądu. Bardzo szybko się na pewno włączy, bo chciałem Państwu pokazać 2 wersje książki, jeszcze jednej, czyli tę papierową i elektroniczną właśnie. Także mam 1 książkę elektroniczną. Natomiast jeśli chodzi o możliwość czytania, tutaj Pan opowiadał o telefonach, że można w telefonach instalować czytniki. Mam też jakiś telefon i czytuję. Czytuję z sieci bardzo różne publikacje, książki, wiadomości codzienne i pogodę. Wiedziałem, że będzie padał śnieg dzisiaj dzięki temu telefonowi. Także to będzie naprawdę momencik, proszę Państwa. Tylko to przygotuję. Tak, zaraz ją otworzę. Jest. Proszę Państwa, to jest taka książeczka wydana nie tak dawno, między innymi właśnie o zespole Skaldowie, Boże Narodzenie w muzyce i w dramacie muzycznym Skaldów. To jest wersja papierowa, to Państwo widzą, prawda? Jest to niewątpliwie wersja papierowa, a na ekranie komputera, może w ten sposób, na ekranie komputera, tak, będę ogromnie wdzięczny. I to w Dzień Kobiet pani taki czyni wysiłek w stosunku do mężczyzny. To jest naprawdę coś niezwykłego. Bardzo pani dziękuję. A zatem, proszę Państwa, tę książkę można przeglądać również tutaj. Najedziemy kursorem na odpowiednie miejsce. Od początku do końca odbija się światło, więc nie wiem, czy trafię. Przepraszam, że teraz stoję tyłem do Państwa, ale za chwilę będę stał przodem. Momencik, nie, z tej strony będzie. Także książkę można czytać. Jest dosyć przejrzysta czcionka i układ. Ponieważ książka ma obrazki kolorowe, można też je obejrzeć w kolorze. Bo żyjemy już w epoce filmów kolorowych. To jest tył okładki. I teraz przejdziemy sobie do jakichś kolorowych obrazków. Tu większość z Państwa demonstrowała rozmaite właśnie programy komputerowe, więc ja trochę zazdrościłem i mówię, też pokażę coś Państwu. Tak zwany pełny kolor, jak mówią specjaliści od druku. No różne barwy, niektóre są jednobarwne, ilustracje. No i możemy wrócić do początku. Tak, to jest indeks, tak, książka jest zaopatrzona w indeksy, proszę Państwa. I tak wygląda okładka. Dobrze, dziękuję serdecznie pani bardzo. Tak? A bardzo dziękuję również za tę czynność. Proszę Państwa, ta książka elektroniczna jest o tyle unikatem, że ona istnieje w jednym egzemplarzu. Także nie będzie powielana, tylko w moim komputerze. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie cierpliwe. Dziękuję bardzo.